audycję zrealizowano w ramach projektu Kielecki Uniwersytet Ludowy imienia Andrzeja Kadłubka. Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu wspierania rozwoju uniwersytetów ludowych na lata 2020-2030.
Jedenastego listopada, Święto Niepodległości, dzień, który każdy Polak zna, który każdy Polak na swój sposób czci. Oczywiście już patrząc historycznie, jest to dzień, kiedy zostało podpisane zawieszenie broni po I wojnie światowej i tak naprawdę Polacy mogli wreszcie rozpocząć budowanie niepodległego, niezależnego państwa polskiego po 123 latach zaborów. Ale ta cała historia nie zaczyna się 11 listopada. Ona jest tworzona już dużo wcześniej przez między innymi Józefa Piłsudskiego, osobę, która ma, opierając swoje działania na marzeniach, na jednym wielkim marzeniu o stworzeniu niepodległego państwa polskiego, stara się wdrożyć to w życie takimi sposobami, do jakich miał dostęp. Początkowo, działając na ziemiach zaboru rosyjskiego, Józef Piłsudski tworzy organizacje paramilitarne, takie jak Sokół czy drużyny strzeleckie, które mają przygotować przyszłe kadry Armii Polskiej, która będzie walczyć o granice, o wolność naszego kraju, fizycznie, też wojskowo, dyscyplinarnie, żeby oni się po prostu umieli ze sobą dogadać, żeby umieli stworzyć oddział wojskowy, od począwszy małej drużyny, poprzez kompanię, batalion, pułk, do większej formacji. Te drużyny są tworzone na całym obszarze zaboru rosyjskiego i zaboru przede wszystkim austriackiego, dlatego że tam Austriacy nie robili dużych przeszkód, żeby takie drużyny powstawały i działały, można powiedzieć, półlegalnie, bo były to formacje paramilitarne, tam już uczono obchodzenia się z bronią. No i wiadomo, że zaborcy nie do końca chętnie patrzyli na takie szkolenia polskiej młodzieży, ale Piłsudskiemu udaje się stworzyć te formacje i one będą przyszłą jakby bazą dla stworzenia Armii Polskiej. Przełomem jest oczywiście rok 1914, kiedy wybucha I wojna światowa. Piłsudski dostrzegł tutaj szansę wykorzystania konfliktu między zaborcami. Pamiętamy, że w koalicji jednej znajdują się państwa centralne, czyli dwóch zaborców polskich, Austro-Węgry i Prusy, a po drugiej stronie frontu jest Rosja. To jest wymarzona sytuacja, że zaborcy walczą między sobą. Jest to szansa dla Polski, aby to wykorzystać. Józef Piłsudski namawia dowództwo austriackie, żeby pozwoliła mu sformować niewielki oddział, z którym wkroczy na ziemię zaboru rosyjskiego, do Królestwa Polskiego, i wywoła powstanie. To miał być oddział dywersyjny, tak na taką formę się Austriacy zgodzili, który wywoła powstanie, wywoła zamieszanie na tyłach armii rosyjskiej i ułatwi Austriakom pokonanie wroga w Królestwie Polskim. Piłsudski tworzy tak zwaną kompanię kadrową. Ona bazuje właśnie na młodych ludziach wyszkolonych w strzelców, w drużynach strzeleckich, w Sokole, przygotowanych do takiej pracy, do takiej służby. I ta formacja wkracza 3 sierpnia 1914 roku na ziemię zaboru rosyjskiego i rusza w kierunku Kielc. To jest bardzo ciekawa historia, ponieważ tych żołnierzy było 156, bardzo niewielka formacja, która miała dać jakby początek większej sile zbrojnej Wojsku Polskiemu, który miał się odrodzić na ziemiach polskich. Piłsudski w tym przypadku posłużył się podstępem, ponieważ mianował się sam dowódcą tej jednostki. Jednocześnie wszem i wobec ogłosił, że wykonuje rozkazy tajnego rządu narodowego, który na wzór rządu narodowego z powstania styczniowego, będąc w ukryciu, zarządzał całą walką z okupantem, zaborcą i powołując się na te tajne rozkazy, mianuje się jakby dowódcą i próbuje wzniecić powstanie na ziemiach zaboru rosyjskiego. Ciekawostką jest, że gdy 12 sierpnia 1914 roku Piłsudski wkracza do Kielc, dochodzi do zaskoczenia wojsk rosyjskich. One myślą, że to nadciąga już cała armia austriacka, więc Rosjanie wycofują się z Kielc. Piłsudski wkracza do miasta, zajmuje miasto, no, ogłasza sukces militarny, który zamierza przekuć później w oręż polityczny. Natomiast niestety bardzo szybko Rosjanie się orientują, że jest żołnierzy niewielu i kompania zostaje wyparta z Kielc na zachód, do folwarku Czarnów, tam dochodzi do walk i akcja się do końca nie udaje. Wydawałoby się, że cała sytuacja jest przegrana, że Piłsudski jednak poniósł klęskę ze swoją koncepcją, ale w Krakowie działacze niepodległościowi bardzo szybko przejmują inicjatywę, zakładają NKN, czyli Naczelny Komitet Narodowy, który formuje Legiony Polskie. Bazując na doświadczeniach Piłsudskiego i częściowo na kadrze, którą stworzył, powstaje formacja wojskowa zwana Legionami. Te oddziały, początkowo bardzo nieliczne, bardzo szybko się zwiększają, na tyle, na ile Austriacy oczywiście pozwalają. Powstają 3 brygady Legionów, które łącznie liczą w szczytowym okresie około 17 tysięcy żołnierzy. Ci żołnierze walczą przede wszystkim na ziemiach Królestwa Polskiego w roku 1914-1915. Nieformalnie dowódcą tych oddziałów jest Józef Piłsudski, chociaż tak naprawdę jest dowódcą tylko pierwszej brygady. Ale pierwsza brygada jest jednostką wybitnie wiodącą prym w Legionach i tutaj sam Piłsudski dość mocno dba o to, żeby budować już legendę w tej formacji jako tej, która przyniesie wolność Polsce. I to zaczyna działać. Mnóstwo ochotników się zgłasza. Bardzo ofiarna młodzież wstępuje do Legionów. To się też potwierdza później w czasie walk. Często zadajemy sobie pytanie, jaki wpływ Legiony Polskie miały na odzyskanie niepodległości. Tak powtarzamy, tu Legiony, tam Legiony, tu ulica Legionów, tam plac Legionów. No ale co te Legiony zrobiły? Gdybyśmy zapytali szarego obywatela, młodzież, jakie dokonania były Legionów w czasie wojny, no to podejrzewam, że niewielu by tak dokładnie było w stanie powiedzieć, gdzie dokładnie, w jakich bitwach Legiony pokazały swoją moc i przede wszystkim zaakcentowały walkę o sprawę polską, bo to była jakby kluczowa rzecz, którą one miały tutaj wesprzeć i zaakcentować, że to Polacy walczą o swoją wolność, bo pamiętajmy, że Legiony powstają jako formacja wchodząca w skład wojsk austriackich, czyli zaborczych, czyli jednego z zaborców. Tutaj bardzo ważna jest kampania 1914-1915 na ziemi kieleckiej, bitwy pod Laskami, pod Konarami przede wszystkim, niedaleko Sandomierza. To są bardzo ważne wydarzenia, gdzie legioniści już pokazują, że są świetnie wyszkoleni, że są moralnie bardzo mocni, że tutaj nie tylko samo wyszkolenie fizyczne, wojskowe jest świetne, ale również morale jest bardzo wysokie. Morale w wojsku jest ważne. Jeżeli wojsko się poddaje panice, nigdy nie zwycięży. Zawsze będzie cię wycofywać z pola bitwy. Natomiast legioniści byli tak mocno zbudowani patriotycznie, że nie oddawali pola, że walczyli do końca, że walczyli zaciekle, bardzo często swoją postawą deprymując przeciwnika, który to, mając przewagę, on się wycofywał, bo no, widział, że po prostu z tak zajadłym, z tak zaciętym żołnierzem ciężko będzie wygrać. I to była jedna z ważnych cech legionistów, dlatego dowództwo austriackie zaczęło dostrzegać w nich potencjał i zezwalało na rozbudowę legionów. Gdy legiony osiągnęły już tą swoją szczytową formę, czyli te 3 brygady, w sumie około 16,5 do 17 tysięcy żołnierzy, Austriacy przerzucają je na bardzo ciężki odcinek frontu. na Wołyń, na styku dwóch armii, pruskiej i austro-węgierskiej, jest taka pozycja zwana Kostiuchnówką bądź Kościuchnówką. Niewielka wioska, ale bardzo, bardzo kluczowa dla frontu wschodniego. I tam polskie legiony przygotowują pozycję obronną. To jest typowo rdzennie polska pozycja, nazywana też polskim miasteczkiem, polską górą, gdzie legioniści budują takie małe państwo, taką małą Polskę. Oczywiście tam są okopy, ale jest też takie małe miasteczko wojskowe, gdzie to życie legionowe już zaczyna przypominać życie w niepodległej Polsce. To jest oczywiście związane z bardzo wysokim nastawieniem patriotycznym żołnierzy, którzy w legionach służyli. I oprócz tego, że oni mieli to nastawienie, to byli również świetnymi żołnierzami, co pokazał rok 1916 i lipcowa ofensywa wojsk rosyjskich, gdzie Rosjanie z premedytacją wybrali punkt na uderzenie, właśnie połączenie dwóch armii. To jest najsłabszy punkt w każdym froncie, a wiadomo, że oprócz tego, że tu był styk armii pruskiej i austro-węgierskiej, to jeszcze tam stała jednostka zupełnie jakby oddzielna, czyli Polacy, czyli polskie legiony. W zamyśle Rosjan to miejsce było idealne na atak i na rozbicie tego frontu. Wiemy doskonale, analizując przykład bitwy pod Gorlicami z 1915 roku, że przebicie się przez front i wejście w przestrzeń operacyjną wojsk powoduje załamanie się całego frontu i wycofanie się wojsk na wiele, wiele kilometrów. Tak się stało z wojskami rosyjskimi pod Gorlicami. Tak Rosjanie chcieli zrobić tutaj pod Kostiuchnówką, chcieli rozerwać front austriacko-pruski, wejść na ich tyły i też zwinąć jakby cały front wschodni. Plan był super, ale niestety dla Rosjan na drodze stały legiony. Trzy brygady okopały się bardzo silnie pod Kostiuchnówką i rozpoczęły walki obronne. Opór był tak duży, że sami Rosjanie byli zaskoczeni, nie spodziewali się aż takiej zaciętej obrony. Wojska austro-węgierskie wycofały się, zostawiając Polaków na samotnej pozycji. Natomiast same legiony nie ustąpiły pola przez kilka dni. Walki były bardzo zaciekłe i w zasadzie zatrzymały impet ofensywy rosyjskiej, gdy legiony w końcu były zmuszone się wycofać z tej pozycji. Dołączyły do wojsk austriackich, ale wojska austriackie utrzymały front i ofensywa nie ruszyła dalej. Nie udał się ten sprytny zamysł rozerwania frontu. To było zwycięstwo strategiczne i to o tym mało się mówi, strategiczne, czyli polska formacja uratowała front wschodni. My jako Polacy mało o tym wiemy, to było bardzo dawno temu, tylko ludzie, którzy się interesują historią wojskowości czy historycy, wiedzą o tym, że ta sytuacja była bardzo ważna dla przebiegu działań na froncie wschodnim. Natomiast cesarze austro-węgierski i pruski oczywiście bardzo szybko dostrzegli zalety polskiego żołnierza. Ta bitwa pod Kostiuchnówką była bardzo ważna, ponieważ oni postanowili przeciągnąć tak doskonałego moralnie i militarnie przygotowanego żołnierza polskiego na swoją stronę. I to jest bardzo ciekawa rzecz, że po tej bitwie, po walkach legionowych, cesarze, zaborcy wydają akt 5 listopada w 1916 roku, pierwszy dokument od 121 lat, który mówi, że będzie wolna Polska. I to jest już polityczne pokłosie tej walki, to jest efekt walki legionistów. Z pola bitwy nagle przenosimy się już do gabinetów politycznych i pojawiają się akty polityczne, a o to właśnie chodziło. Oczywiście Piłsudski, który prowadził całą tą walkę i był mózgiem tej myśli legionowej, nie do końca był zadowolony, że nagle chcą legiony zaborcy wciągnąć pod swoje skrzydła i stworzyć z nich armię typowo pomocniczą dla armii zaborczej. On chciał, żeby legiony były armią polską, walczącą o niepodległość Polski. Dlatego też, gdy w 1917 roku cesarze zażądali od legionów przysięgi na wierność, legioniści z dwóch brygad odmawiają, oczywiście Piłsudski również, złożenia przysięgi na wierność cesarzom, ponieważ oni twierdzili, że przysięgę już złożyli Polsce. No za to oczywiście są aresztowani i osadzeni w obozach internowania, Piłsudski w twierdzy w Magdeburgu, natomiast oficerowie legionowi w obozie internowania w Beniaminowie, a szeregowcy w Szczypiornie pod Kaliszem. I tu też taka ciekawa historia związana nie tylko z samą walką o wolność, ale też i z pewną obyczajowością, pewnym sposobem myślenia polskich żołnierzy w legionach. Ponieważ gdy oni tak siedzieli w tych obozach zamknięci i no można powiedzieć, że się nudzili, a wojna przecież cały czas trwała, walki trwały też na ziemiach polskich, żołnierze dostrzegli, że takie gnuśnienie w obozie nie jest zbyt dobre ani dla morale, ani dla ich sprawności fizycznej. Tutaj zwłaszcza kapitan Stanisław Grzmot-Skotnicki, późniejszy generał, bohater z bitwy nad Bzurą, dostrzegł potrzebę zaangażowania tych żołnierzy w jakąś taką pracę. A idealnie do tego nadawała się pewna gra, którą oni podejrzeli u niemieckich wartowników. Była to gra znana skądinąd już od starożytności w różnych formach, ale tak naprawdę dopiero w 1906 roku Duńczycy wzięli te wszystkie zasady, złożyli w jedną całość i stworzono grę, która nazywała się piłka ręczna. Ona była w dwóch wersjach. Wersja duńska to była gra złożona z dwóch drużyn siedmioosobowych, natomiast była też wersja niemiecka, gdzie były drużyny 11-osobowe. I właśnie ta wersja niemiecka bardzo pasowała legionistom, ponieważ 11 osób to była drużyna, najmniejsza jednostka wojskowa w armii i tutaj idealnie to pasowało, żeby te drużyny podzielone przecież już w wojsku ubrać w takie po prostu nazwy drużyn sportowych i my tu będziemy rozgrywać zawody cały czas między sobą. Niby tu rywalizacja sportowa, a tak naprawdę chodziło o utrzymanie sprawności fizycznej, o utrzymanie karności, dyscypliny. Cały czas w tych formacjach, w których oni byli w wojsku, to przyniosło się po prostu na boisko i w ten sposób bardzo powszechna stała się ta gra piłkę ręczną. Ale ponieważ niemiecko brzmiące nazwy nie do końca pasowały naszym legionistom, więc przyjęła się nazwa dość taka swojska, którą zapożyczono od nazwy miejscowości, czyli od Szczypiorna, Szczypiorniak. I do dzisiaj tak się tę grę nazywa. Zresztą jak oglądamy transmisje telewizyjne, no to mówi nasi szczypiorniści. No kto to ci szczypiorniści? No to są piłkarze ręczni, ale nazwa pochodzi właśnie z 1917 roku z miejscowości Szczypiorno. I nasi żołnierze w obozach dotrwali do 11 listopada, właśnie do tego czasu, kiedy jest podpisane zawieszenie broni. Gdy ich zwolniono z obozów, natychmiast zgłosili się do komend wojskowych odradzającej się Armii Polskiej i od razu weszli do służby wojskowej. Dzięki temu, że my mieliśmy legionistów utrzymanych w dobrej formie, to było kilkanaście tysięcy ludzi, w dobrej formie fizycznej w tych obozach, dzięki tej grze w piłkę ręczną, oni natychmiast weszli do walki o granice Polski. Oni natychmiast wzięli udział w walkach na Ukrainie, o Lwów, bardzo szybko. Tu nie trzeba było nikogo szkolić, to już było wszystko przygotowane. To też pokazuje, jak wysokie morale i jak duży stopień patriotyzmu był w tych żołnierzach, że oni nawet w niewoli byli w stanie cały czas być w gotowości. To jest bardzo ciekawa sprawa. Jak spojrzymy na to dzisiaj, to wystarczy przyjechać do Kielc, do tego naszego pięknego miasta, żeby zobaczyć halę Legionów. I też się można zacząć zastanawiać, no czemu hala Legionów? A no dlaczego? No dlatego, że grają tam szczypiorniści. Dzisiejsi zawodnicy piłki ręcznej z Kielc, jednego z najlepszych klubów w Europie w ogóle w tej dyscyplinie sportu, nieprzypadkowo nawiązali do tej tradycji legionowej, no bo przecież właśnie stamtąd się ta piłka ręczna polska narodziła i historia jakby zataczając koło spowodowała, że ci najlepsi szczypiorniści grają w hali, która no nie mogła mieć innego patrona, innego imienia niż Legiony Polskie. Tutaj taką ciekawostką też warto dodać. W Kielcach jest sporo miejsc związanych z walką Legionów, w ogóle z tym wkroczeniem Piłsudskiego do Kielc i późniejszą walką właśnie o wolność. Mamy w mieście piękny pomnik czwórki legionowej, czyli takich czterech strzelców wmaszerowujących do miasta. Podobny pomnik znajduje się w Krakowie na Leandrach, skąd oni wychodzili do walki. Bardzo, bardzo ciekawy pomnik, który przez wiele lat nie mógł stać w Kielcach, bo zarówno okupant hitlerowski, jak i później władze PRL-u nie zezwoliły na odtworzenie tego pomnika. On nie mógł po prostu tu stanąć, w miejscu, gdzie stał tak naprawdę oryginalnie. I dopiero po roku 90 można było go postawić. Stoi do dzisiaj. Symbolizuje, pamiętajmy, cztery dzielnice Polski. Ci żołnierze, którzy wkraczają, to są cztery dzielnice ówczesnej Polski, czyli mamy Wielkopolskę, Małopolskę, Galicję i Śląsk. I tutaj bardzo ciekawa rzecz, w 2014 roku mamy odsłonięty pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego, stojący na Placu Wolności w Kielcach na koniu. To jest bardzo nieliczny, rzadko mamy marszałka przedstawionego na koniu. Tutaj mamy marszałka, który stoi nad miastem, na takim pięknym podwyższeniu i salutuje miastu Kielce. Kolejną jakby ciekawą rzeczą jest Wojewódzki Dom Kultury, który nam marszałek Piłsudski jako miasto Kielce ufundował na krótko przed śmiercią w 1935 roku. Ten budynek stoi do dzisiaj z piękną tablicą przypominającą, kto był fundatorem tego obiektu. Także ciekawa historia, która związana jest z Kielcami. Tutaj się tak naprawdę wszystko zaczęło. Później oczywiście ta walka rozwinęła się na cały kraj, ale te pierwsze kroki legionistów to właśnie w mieście Kielce.